Rozmawiamy o bliskości. Doktor Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka. Bliskość pojawia się w rozmowach w gabinetach w związku z relacjami partnerskimi, miłosnymi. Ludzie mają problem z tym, żeby się otwierać głębiej, żeby powiedzieć, co im w duszy gra, czy przychodzą do ciebie ludzie, którzy mają taką silną zbroję, że gdzieś tam do tych najgłębszych rzeczy nie dopuszczają tego partnera?
Myślę sobie tak, teraz patrząc z perspektywy psychologa, prawda? No, w pewnym sensie można powiedzieć, że zawodowo tworzę pewną bliskość, nie? Można też i tak poobserwować ten obszar relacji terapeutycznej, że jest to jednak relacja, czyli ona jakby z zasady też pewną bliskość zakłada. Nie da się pracować pomocowo, nie da się pracować terapeutycznie, jeśli nie budujemy relacji. I niezależnie od podejść, szkół, nurtów, to ja już pozostawiam to innym dywagacjom. Natomiast moja perspektywa jest zawsze taka, że ja muszę zbudować relację pewnej bliskości z osobą, która mnie zaprasza do swojego życia, która przychodzi ze swoimi problemami, ze swoim światem. Buduję ją no, w pewnym sensie zgodnie z zasadami, które też Państwu odsłaniam, które powiedzieliśmy na początku tak naprawdę dzisiejszych naszych rozważań. Ale przyszło mi też do głowy jedno jeszcze. Do budowania bliskości, i to będzie pewien paradoks, potrzebna jest przestrzeń. To znaczy ludzie się odsłonią i ludzie zaproszą nas do swojego świata, jeśli my się odpowiednio daleko odsuniemy. A to mnie zainspirowało się tym porównaniem właśnie z reporterem i zrobieniem reportaży. Myślę, że to jest właśnie też jakby cudowna taka figura wyjaśniająca istotę bliskości. Kiedy reporter jest nachalny, kiedy sam zagaduje, kiedy sam narzuca, no to ten, prawda, bohater reportażu, on tam gdzieś ginie nam. A my jako widzowie czy słuchacze słyszymy głównie reportera i jego koncepcję. Natomiast najcudowniejsi są tacy reporterzy, których jakby nie widać, którzy tworzą przestrzeń dla pokazania się bohatera, prawda? I myślę sobie, że ja pewnie tak mam też jako psycholog, jako terapeuta, ale myślę, że tak jest w ogóle w bliskich relacjach. Nastolatki to fajnie punktują, bo tak zaczęłyśmy wcześniej, jak to jest w różnych okresach życia. Nastolatki cudownie nazywają pewne patologie bliskości. Pamiętam taką rozmowę z nastolatką, która mówi: mama z jednej strony chce być ze mną w bliskiej relacji, mówi, możesz do mnie ze wszystkim przyjść, a z drugiej strony jak poszłam, opowiedziałam o jakiejś sytuacji, która miała miejsce, to mi zmyła głowę, to się na mnie wydarła. To nie jest bliskość, nie?
Albo te informacje zostają potem wykorzystane do tego, żeby tobą manipulować.
Tak, manipulować, później to jest wypominane, nie? Bliskość to też przestrzeń, to znaczy ja się odsuwam, robię krok w tył. Na przykład pukam do pokoju dziecka. No, to też taki klasyk, prawda? Kiedy się mówi rodzicom, że przeszkadza im dziecku to, że państwo nie pukacie, a no to reakcja, no przepraszam bardzo wszystkich panów słuchających, ale to niestety zwykle panowie. Reakcja tatusiów jest taka, no chyba pani żartuje, będę do pokoju gówniarza pukał, nie?
Tacy rodzice, którzy nie pozwalają zamknąć drzwi.
No właśnie. I dlatego to jest dla mnie istotny wymiar, kolejny, pewnie nasz piąty klucz do bliskości dzisiejszy. Bliskość potrzebuje przestrzeni. Jakkolwiek mówię, same słowa wydają się jednak przeciwstawne. Natomiast no, w psychologii bardzo często mamy takie fenomeny. Jak chcesz bliskiej relacji, to stwórz przestrzeń.
W sensie wolność, bezpieczeństwo?
Dokładnie. Każdy z tych przykładów nam coś odsłania. Na przykład, to pukanie do drzwi. Szanuję twoją przestrzeń. Nie? Mimo, że jesteś moim dzieckiem. Intymność twoją, nie? Szanuję to, że te kilka metrów kwadratowych, w których mieszkasz, mój synu czy moja córko, to jest twój świat, nie? Więc ja proszę cię o zgodę w wejście w twój świat, pukam, nie? To jest pewien komunikat, który daje rodzic, nie? No właśnie, córka przychodzi, chce się zwierzyć matce, no a matka się wydziera, że tam gdzieś, nie wiem, spróbowała papierosa, nie? Ta córka. No zaraz, nie dałaś przestrzeni do tego, żeby to dziecko się poczuło bezpiecznie, żeby się poczuło przyjęte przez ciebie, tylko wystartowałaś od razu no, z nożami na nią, nie? I tak dalej. Różne rozumienie tej przestrzeni, fizycznie, pokój, pukanie, zamknięte drzwi, ale także emocjonalnie. Nie atakuj od razu, nie bombarduj, zrób krok do tyłu, wsłuchaj się, przytaknij, powiedz, trudna sytuacja. No rzeczywiście, rozumiem, prawda? A nie od razu włącza się moralizowanie i wykład o szkodliwości palenia.
Bardzo ważne. A wracając do tej bliskości w relacjach partnerskich, miłosnych, no właśnie, jeśli ktoś nie potrafi się otworzyć, jest blisko, a jednak takich głębokich swoich myśli, przemyśleń na temat relacji nie zdradza.
No i tu się pojawia piąty, liczę, szósty klucz w takim razie do bliskości. W relacjach uczymy się, albo inaczej definiujemy sposoby manifestowania bliskości. Nie istnieją uniwersalne sposoby. Znaczy, nie istnieją. No istnieją, no pewnie byśmy kilka wymienili, ale nie, zanegujmy je, kiedy wchodzimy w związek. Uczmy się języka bliskości z tym konkretnym partnerem, partnerką. I z tą konkretną osobą. Nie wykorzystujmy dróg na skróty. Nie wykorzystujmy rozmówek, czyli gotowców pewnych, nie? Nie. To jest bardzo istotne, że w relacji to my sami definiujemy, w jaki sposób okazujemy bliskość. Czyli na przykład czasami to będzie rzeczywiście ta no, sztandarowa już rozmowa, prawda? Taka intymna, o uczuciach, zwierzanie się, ale nie zawsze. Na różnych etapach związku takich rozmów nie ma zbyt wiele. To nie znaczy, że para nie jest blisko. No właśnie, czasami to będzie na przykład dotyk tylko. Poklepanie po ramieniu, uściśnięcie dłoni, to będzie przyniesienie herbatki, nie? Kiedy widzę, że mąż przyszedł zmęczony z pracy, czy żona przyszła zmęczona z pracy, to jest ten przejaw bliskości. To jest słowo przyjaciółki, która mówi, wyglądasz na zmęczoną, albo mówi, rozmawiamy przez telefon i mówi, słyszę, że drży ci głos, co się stało, prawda? Nie? A no ja mogę powiedzieć, a wiesz co, za dużo, zmęczona jestem, nie chcę mi się gadać. Okej, chcesz się umówić na herbatę, nie wiem, pogadamy o czymś innym. Tysiące przykładów możemy sypać, prawda, jak z rękawa, z różnych doświadczeń ludzi. To jest bliskość. Bliskość to znaczy być z drugą osobą. Teraz ona nam sugeruje, ona nam podpowiada, ona nam jakby odsłania, jakie formy preferuje. Czasami to będzie zostaw mnie chwilkę, nie? Jakby nie narzucaj się też ze swoją osobą. To też jest bliskość, nie? Bo jestem z kimś blisko i ja wiem, że on w tej chwili potrzebuje chwilki samotności. Kiedyś pamiętam, mężczyzna powiedział tak fajnie, mówi, wie pani, zwierzę jak jest zranione, to idzie w kąt, idzie do jakiejś, szuka jakiejś jamki, szuka jakiejś kryjówki. To nie jest łatwo, jak człowiek jest poraniony, tak się wystawić na światło. A pani mi tu każe opowiadać o sobie i tak analizować to wszystko. Nie, ja mam odruch jak zwierzę. Jak mi jest źle, jestem poraniony, iść się zakopać gdzieś w jakąś jamkę. Bardzo mi się podobało to porównanie, bo myślę sobie, że no znowu, my tak chcemy My tak chcemy troszkę narzucić ludziom takie oczekiwanie, że tak trzeba o wszystkim rozmawiać, tak trzeba to wszystko wyrzucić drugiemu i to jest dopiero bliskość. Nie. Przejaw bliskości to będzie też uszanowanie tego, że ktoś, kto jest w trudnej sytuacji i cierpi, czasami nie chce być oglądany w tej sytuacji. Nie chce, żeby ktoś inny widział, że ja płaczę. Okej, dajcie mi popłakać w samotności. Nie czuję się komfortowo, płacząc przy tobie. Zgoda. Powiemy zaraz, cudownie czuć się bezpiecznie w związku i przy kimś płakać. Spokojnie. Są pewne sytuacje, których tu nie wspomnę, w których jednak jesteśmy w odosobnieniu i nie we wszystkim.
Bliskość to też pewność, że to jest związane z lojalnością, że ktoś nie zrobi zdjęcia albo nie opowie innym, że on akurat w tym momencie płacze.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, nie? To jest dokładnie ta lojalność też, że jeżeli odsłaniasz swoją słabą stronę, widzę cię w kryzysie, widzę cię w płaczu, powiedziałeś parę słów za dużo w tym znaczeniu, że przyznajemy się do takich myśli, odczuć, które no właśnie, których później trochę żałujemy, że żeśmy je upublicznili, to bliskość ze strony tej drugiej osoby, czyli tej, która przyjęła te nasze słowa, te nasze wzruszenia, prawdziwa bliskość będzie się wyrażała w tym, że ta druga osoba niejako uda, że tego nie było. Nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, ale tak bym to opisała, że mądry rodzic, mądry partner, mądra partnerka, no właśnie mając bliską więź z tą drugą, udaje, że... To jest złe słowo, udaje. No zachowuje się tak, jakbym zapomniała o tamtym. Nie wracam do tego. Nie
przywołuję, tak?
Tak, że jest to takie przyjęcie tego, wzięłam to, wysłuchałam, prawda, byłam z tym, nie wiem, z moją przyjaciółką, załóżmy, prawda, powiedziała mi parę rzeczy takich naprawdę z dna serca, takich trudnych, takich, które ją naprawdę bardzo bolą, na przykład dotyczą jakichś bardzo trudnych wspomnień. Okej, wiem, że był taki moment, taka sytuacja, ja potem wielokrotnie rozmawiam, nigdy nie wracam do tego, nie nawiązuję do tego, uważam na tematy, żeby niebezpiecznie nie zbliżały się do tamtego. To jest przejaw bliskości. Delikatność. To będzie szósty klucz bliskości. Delikatność. Jak ja wiem, że ktoś mi odsłonił swoje najdelikatniejsze rany, może nie żałuję i daj Boże, żeby nie żałował, bo to by świadczyło o tym, że jesteśmy w bliskiej relacji, a nie poczuł się wykorzystany, że podeszliśmy go, tak jak rozmawiałyśmy na początku, prawda, dobrym klimatem i ktoś powiedział za dużo. Nie, to nawet w bliskiej relacji, kiedy nie żałuję tego, że to powiedział, to nasza delikatność będzie się w tym wyrażała, że my się zachowamy później tak, jakby tego nie było. Wiedząc o tym, że to jest obszar szczególnie delikatny, nie ruszamy, nie dotykamy, pod jednym warunkiem, że osoba sama nie zacznie, bo czasami może być tak, bo po jakimś czasie nam powie, wiesz, wracam czasami myślami do tamtej rozmowy, bardzo ci dziękuję, że później już nie rozmawiałyśmy o tym na przykład, nie? To jest takie potwierdzenie, że delikatność zadziałała, że tak należało.
Czy z bliskością jest tak, że ją się ciągle pogłębia?
O, fajne pytanie. Czy ją się pogłębia? To by sugerowało, że tak można w nieskończoność, nie? Że nie ma w ogóle dna bliskości. Raczej nabudowuje się intymność, tak myślę. Czyli nabudowuje się takie uczestniczenie w różnym świecie, w różnych wydarzeniach, w różnych doświadczeniach tej drugiej osoby. I w tym znaczeniu buduje nam się taka intymność w związku, prawda? Czy to oznacza, że pogłębia się bliskość? Nie wiem, czy można postawić znak równości między naszym takim rozumieniem bliskości a intymności. Pewnie tak. I w tym znaczeniu to mogłybyśmy tak powiedzieć, że jeśli przyjmiemy, że pogłębianie, nabudowywanie tej intymności, czyli przyrastanie sytuacji i doświadczeń, w których jesteśmy jakoś razem, daje poczucie bliskości, to tak. To czasami jest widoczne w parach z długim stażem, z długim stażem małżeństwa czy związku, u których nie widać aż tak tej bliskości na zewnątrz, no właśnie one nie mają takiej obyczajowości rozmawiania o uczuciach 5 razy dziennie, a jednak jest takie poczucie doświadczenia, które mamy razem, to co przeszliśmy razem, tyle już razem mieliśmy sytuacji i smutku, i radości, nabudowują poczucie bliskości. Tylko uwaga, to się nie dzieje automatycznie.
Mhm. Cały pęk kluczy na temat bliskości dostaliśmy od dr Małgorzaty Artymiak, psycholog, psychoterapeutki. Bardzo, bardzo dziękuję. Będziemy jeszcze pogłębiać te tematy związane z bliskością, intymnością, bo one są bardzo ważne, jedne z najważniejszych w życiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc.
Dobranoc i tej bliskości nie tylko po świętach.
Dziękuję.